Strefa historii.
Dzień dobry, Marzena Bakowska. Strefa historii dziś o wyjątkowej świątecznej porze. Mamy bowiem gratkę. Zabieram Państwa na Malborski Zamek. Do najbardziej kameralnych wnętrz w tej największej na świecie ceglanej warowni. Tuż przed świętami wybrałam się tu, żeby zobaczyć odnowione komnaty zajmowane przez Anitę Krzyżacką, czyli ważne osoby w zakonie Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Tak brzmi bowiem pełna nazwa tego zakonu, którego początki sięgają średniowiecza. Pokoje zwierzchników znajdowały się na Zamku Wysokim.
Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.
Jakie komnaty Państwo udostępnili tuż przed Bożym Narodzeniem?
No najważniejsze chyba dla funkcjonowania konwentu malborskiego, bo apartamenty, w których rezydowali skarbnik, komtur domowy, a także zarządca kuchni, zarządca piwnic. To były trzy takie apartamenty złożone z każde z kilku pomieszczeń, które są dostępne od krużganka zachodniego. No i tutaj, zdaniem Konrada Steinbrechta, według ówczesnego stanu wiedzy, czyli z przełomu XIX-XX wieku, mieszkali ci urzędnicy.
No właśnie, bo to stworzył ktoś, kto odbudował zamek i przywrócił zamek średniowieczny ówczesnym oglądającym na przełomie XIX i XX wieku.
Tak, to jest wartość tych pomieszczeń taka prawdziwa, bo my oczywiście opowiadamy o tych urzędnikach, opowiadamy o ich życiu, bo tutaj mieli pracować, tutaj mieli mieszkać. Tłumaczymy, dlaczego właśnie ci urzędnicy mieli przywilej osobnego mieszkania, dlaczego nie mieszkali razem z innymi braćmi, ale tak naprawdę...
No właśnie dlaczego?
Reguła krzyżacka przewidywała, właściwie statuty krzyżackie przewidywały, że ci bracia, którzy mają liczne obowiązki, mogą dostąpić tego przywileju mieszkania osobnego, żeby nie zakłócać spoczynku innym braciom. I ci najważniejsi urzędnicy w Zamku Malborskim mieli własne pomieszczenia. Ale tak naprawdę wartością tych pomieszczeń jest sięgnięcie do tych prac Konrada Steinbrechta. On właśnie od tych wnętrz zaczął. Kiedy pojawił się w Malborku w 1882 roku, zaczął się przygotowywać do odbudowy zamku, zaczął od Zamku Wysokiego, zaczął właśnie od krużganków i komnat dostojników, kapitularza tak zwanego, kościoła zamkowego. Tak naprawdę to jest wspomnienie i odwzorowanie początków odbudowy Zamku Malborskiego.
Na jakich on dokumentach się w takim razie opierał, że właśnie stwierdził, że tu było to serce zakonu, ci najważniejsi urzędnicy tu właśnie byli?
On miał do dyspozycji dużo mniejszą ilość źródeł niż my dzisiaj, źródeł pisanych, więc dużo wnioskował per analogiam, natomiast też bardzo dużo jeździł i obserwował inne zachowane zamki krzyżackie. Podobne wnętrza dostrzegł w Tapiawie i w Lochstedt, zamkach dzisiaj już nieistniejących, które miały takie zachowane zespoły pomieszczeń, przypisywane dostojnikom krzyżackim. No więc on skopiował te wnętrza, oczywiście korygując je tak, jak widział tutaj ślady architektoniczne, bo to nie jest tak, że to on taką miał fantazję, tylko odtworzył dokładnie te ściany, zbudował sklepienia tak, jak pokazywały to ślady na tych pierwotnych ścianach, więc można je nazwać rekonstrukcją. Te pomieszczenia architektonicznie to jest rekonstrukcja, no a przeznaczenie to też była jego dedukcja. On wyczytał, słusznie wyczytał w źródłach, że skarbnik i komtur domowy mieszkali obok siebie. Niekoniecznie tu w tym miejscu, ale tak to zinterpretował, więc skoro umieścił tu skarbnika, który miał pomieszczenie obok skarbca zakonnego, no to tuż obok musiał mieszkać komtur zamkowy. Tak wyglądała ta jego droga dochodzenia do tej średniowiecznej rzeczywistości.
Bartłomiej Butryn, dział sztuki i rzemiosła artystycznego Muzeum Zamkowego w Malborku. Dokonaliśmy konserwacji kompleksu wnętrz przeznaczonych dla dostojników zakonu niemieckiego. Nazywamy je komnatami. Są to najbardziej kameralne wnętrza na terenie całego zamku. Pomieszczenia przeznaczone dla krzyżackiej elity. Mieszkali tu skarbnik, komtur, czyli zarządca zamku i osoby odpowiedzialne za nadzór nad spichlerzami i kuchniami zamkowymi.
Czyli osoby, które tak naprawdę organizowały życie tutaj na zamku.
Tak jest, tylko trzeba mieć w pamięci, że te wnętrza w całości, które prezentujemy dzisiaj na nowo, w nowej odsłonie, na nowo oświetlone dobrym, nowoczesnym światłem, są w całości odtworzone w latach 80., 90. XIX wieku. Wszystko, co Państwo tu zobaczą, łącznie z tą nową naszą propozycją, to jest właściwie nawiązanie do rozwiązań, które wymyślili, wykoncypowali, zrealizowali konserwatorzy niemieccy. I my po prostu po krótkiej przerwie nieobecności tej koncepcji w latach Polski Ludowej u progu wieku XXI przywróciliśmy i teraz po prostu dajemy to w formie takiej wykończonej, ostatecznej, w formie takiej jak te i przedmioty, i ściany, i malowidła zachowały się do naszych czasów. Wchodząc z krużganka zachodniego, wchodzimy bezpośrednio do sieni prowadzącej do wnętrz, którymi dysponował skarbnik zakonny. Tutaj bardzo łatwo to zidentyfikować obrazowo, ponieważ najmocniejszym takim akcentem plastycznym w tej sieni jest wizerunek owego skarbnika, który został ukazany przy swojej pracy, czyli prowadzeniu rachunków. To, że jest to skarbnik, dobitnie świadczą przedmioty zgromadzone wokół niego, czyli monety, skrzynie, no i właśnie owe te księgi rachunkowe. Widać też, że to jest zakonnik, ponieważ ma ten emblematyczny biały płaszcz z czarnym krzyżem. Z pomieszczenia sieni można było przejść bezpośrednio do refektarza, czyli pomieszczenia, w którym on przebywał w czasie spełnienia swoich obowiązków.
To tu na wprost, rozumiem?
Na wprost, tak. Przechodzimy przez takie ładne, snycersko opracowane drzwi, ale ruch turystyczny prowadzi nas z sieni do sypialni.
Ponieważ
sypialnia jest bezpośrednio powiązana komunikacyjnie ze skarbcem.
Czyli spał, krótko mówiąc, koło tego, czego pilnował.
Tak jest, za co odpowiadał, bo to nawet nie chodziło o fizyczne pilnowanie, tylko po prostu o odpowiedzialność. To był ktoś, kogo dziś nazwalibyśmy ministrem skarbu albo prezesem Banku Narodowego.
To przejdźmy do tego skarbca, bo to jest pomieszczenie po raz pierwszy udostępnione przez państwa. 4 na 4 metry, 3 na 3?
No tak, no, pomieszczenie jest niewielkie, no, ale to tak jak właściwie wszystkie z tych pomieszczeń w tym kompleksie, one są dosyć kameralne, niewielkie. No, skarbiec jest jednym z mniejszych, ale też warto podkreślić, że udostępniamy je po raz pierwszy dla może 2-3 generacji ostatnich. Te pomieszczenia były dostępne w latach 60. i 70., później zostały zorganizowane w sposób inny i właściwie do początku XXI wieku skarbiec, co prawda, można było oglądać, ale tylko z pozycji widza stojącego w tej sypialni, którą właśnie opuściliśmy. Podczas tej ostatniej dużej konserwacji podjęliśmy decyzję, że uwalniamy to pomieszczenie z oddzielającej je kraty i wpuszczamy tutaj turystów także, żeby mogli zobaczyć, jak ten skarbiec wyglądał, jaka historia się tutaj wydarzyła też w roku 45. To jest też możliwość zobaczenia właściwie namacalnie tych miejsc, w których ukryto muzealia, te najcenniejsze rzeczy związane z zakonem w tych skrytkach umieszczonych za żelazną blachą i też w murach ścian. Tutaj widzimy taką wielką wyrwę. To nie są zniszczenia wojenne, to jest po prostu wyrabowana skrytka urządzona tutaj przez konserwatorów niemieckich w roku 43 lub 44.
Czyli na przykład wykuli w tym murze średniowiecznym taką skrytkę, albo tu są takie okładziny, powiem dla słuchaczy, z żelaza na ścianach i też w tych okładzinach są dziury.
To są przeprucia, tak, ponieważ konserwatorzy niemieccy ukryli tam cenne te przedmioty, relikwiarze, co najmniej dwa, też krzyżackie odznaczenia wykonane ze złota. Te rzeczy zostały wyrabowane, część z nich udało się odzyskać jeszcze kilka dni po tej kradzieży. Te przedmioty zostały odzyskane i znajdują się teraz w Muzeach Narodowych w Warszawie. Niektórych nie udało się odzyskać i jeszcze ciągle liczymy na to, że kiedyś gdzieś pewnie w Europie wypłyną i będzie można podjąć próbę rewindykacji.
Mamy tutaj ogromne skrzynie. Czy w takich skrzyniach właśnie te skarby krzyżackie były przechowywane?
No tak, to jest najbardziej racjonalny i bezpieczny sposób przetrzymywania gotówki, nie tylko w średniowieczu, ale też w epokach nowożytnych. Więc mamy tutaj skrzynię. Jedna w zasadzie pamięta późne średniowiecze, druga jest co prawda kopią z lat 90. XIX wieku, ale wiernie naśladuje mebel sporządzony w XV wieku, znajdujący się w zbiorach muzeów berlińskich.
To chodźmy dalej.
Z pomieszczeń skarbnika przeszliśmy do pomieszczeń mieszkalnych komtura domowego. Jesteśmy teraz w najbardziej okazałej salce, w której komtur pracował. Przeszliśmy oczywiście bezpośrednio z komnat skarbnika, ale w średniowieczu komunikacja pomiędzy pokojami nie była możliwa. Tych przejść po prostu nie było. Należało wyjść z powrotem na krużganek i z krużganka każdy z dostojników miał osobną sień. I tutaj właśnie na osi tego pomieszczenia widzimy ozdobny portal z figurą patronki zakonu Najświętszą Marią Panną. I to jest właśnie przejście z sieni do tego pokoju dziennej pracy. Na środku sali stoi stół, przy którym komtur mógł wydawać rozporządzenia. No i mamy tutaj też kilka sztuk także kopii mebli późnogotyckich. To podkreślam, ponieważ właściwie zamki krzyżackie, jak było ich ponad setka, to właśnie w żadnym nie zachowały się żadne elementy wyposażenia wnętrz. Więc krzyżacy oczywiście żyli, funkcjonowali, byli otoczeni meblami, sprzętami. Niestety do czasów nowożytnych te sprzęty nie przetrwały, więc konserwatorzy niemieccy, żeby przywrócić wyobrażenie o funkcjonowaniu tych dostojników, musieli odtwarzać nie tylko ściany, sklepienia i malowidła, ale też wszystkie elementy wyposażenia ruchomego.
I te meble, które tutaj widzimy, to są te, które właśnie były z przełomu XIX-XX wieku?
Tak, dokładnie. To są te same egzemplarze, w większości ustawione też w tych samych miejscach, w których stały w latach 1890-1950, powiedzmy. Gdzieś w połowie XX wieku dopiero zostały wycofane z ekspozycji i zmagazynowane.
Po wpół do czwartej zwiedzimy m.in. sypialnię komtura, czyli zwierzchnika domu w zakonach rycerskich.
Strefa historii. Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam ponownie i ponownie zapraszam do Muzeum Zamkowego w Malborku, gdzie kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia udostępniono zwiedzającym odnowione komnaty elity krzyżackiej. Skarbnik, komtur domowy oraz zwierzchnicy piwnic i kuchni mieszkali na Zamku Wysokim. W poprzedniej części jeden z kuratorów wystawy stałej komnaty dostojników krzyżackich, Bartłomiej Butryn, pokazywał nam m.in. skarbiec i sypialnię skarbnika. Teraz czas na kameralne pomieszczenie zwierzchnika domu zakonnego.
I tutaj znaleźliśmy się teraz w bardzo małym pomieszczeniu i to jest sypialnia komtura. Znajduje się tutaj łóżko baldachimowe i właściwie to wyposażenie jest bardzo skromne. To jest tylko łóżko i szafki, które zostały wmontowane w takie architektoniczne nisze. I to właściwie wszystko, czego potrzebował mieszkaniec takiego zamku. Mimo, że byli tutaj, mieszkali dostojnicy, ale to nie byli w potocznym tego słowa znaczeniu kimś w rodzaju magnatów czy władców. Oni, pomimo że państwo było dosyć bogate i dobrze zorganizowane, byli mnichami. Ten majątek osobisty był niewielki. Reszta braci żyła wspólnie w dormitoriach. Ci ze względu na pełnione funkcje byli wyizolowani, no ale nie żyli tutaj też na wysokim poziomie. Jak tutaj chodzimy, jest grudzień, czujemy tutaj dyskomfort termiczny. To nigdy nie było ciepło, mimo że widać w jednym z pomieszczeń, właśnie w tym refektarzu komtura domowego, wyloty pieca, który znajduje się w piwnicach i który ogrzewał to pomieszczenie. Natomiast już sypialnia, mniejsza kubatura tego pieca była pozbawiona, no ale dzięki temu, że ta kubatura była znacznie mniejsza, więc pewnie to pomieszczenie wychładzało się w mniejszym stopniu.
Patrycja Głuszko, Dział Konserwacji Zamków. W toku prac badawczych, które rozpoczęliśmy na początku tego roku, a także w toku konserwacji udało nam się odsłonić malowidła ścienne i tynki historyczne, które pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Przez kilkadziesiąt lat były one pokryte warstwą pobiał oraz zapraw i wtórnych warstw malarskich. Także udało nam się w toku tej konserwacji te malowidła odsłonić, poddać pracom konserwatorskim w taki sposób, aby mogły być prezentowane dla szerszej publiczności.
Proszę powiedzieć, co my teraz widzimy, jakie to są malowidła?
To, co teraz widzimy, to są malowidła częściowo przedstawieniowe, częściowo motywy floralne i geometryczne. Na pewno ogromna gama barw. My znamy te malowidła z fotografii historycznych, które są czarno-białe, więc wiedzieliśmy jako badacze, I konserwatorzy mniej więcej, czego możemy się na tych ścianach spodziewać i w jakich miejscach dokładnie tego szukać. Więc te zadania badawcze mieliśmy w pewnym sensie ułatwione i w toku samych prac odkryliśmy polichromie, które znamy z fotografii historycznych i które zaskoczyły nas przede wszystkim bardzo dobrym stanem zachowania, a także bogatą kolorystyką.
W jaki sposób udało się Państwu zakonserwować te malowidła i czy to jest już trwałe zachowanie tych malowideł?
Mamy nadzieję, że jest trwałe i że to jest konserwacja na kolejnych kilkadziesiąt lat. Taka jest prawda, że tutaj w kompleksie komnat dostojników już były prowadzone w przeszłości w dwóch pomieszczeniach prace konserwatorskie. Odsłonięto malowidła ścienne, także wiedząc o tym, że w dwóch pomieszczeniach mamy malaturę, spodziewaliśmy się, że w pozostałych siedmiu pomieszczeniach również będziemy mieć polichromię oraz historyczne tynki. Prace konserwatorskie to jest proces bardzo złożony, wymaga wielu godzin pracy. Konserwatorzy pracowali tutaj od rana do nocy przez 7 dni w tygodniu po to, aby wzmocnić malaturę, wykonać delikatne retusze, oczyścić wszystkie warstwy malarskie z wtórnych zapraw i pobiał, właśnie po to, żebyśmy mogli je podziwiać w takiej formie, w jakiej są dzisiaj eksponowane. Wydaje mi się, że tutaj w tej opowieści o przygotowaniu malowideł należałoby troszeczkę nakreślić taki kontekst historyczny, bo to nie są średniowieczne malowidła, jak niektórym się może wydawać, tylko malowidła z przełomu XIX i XX wieku. Zostały one tutaj namalowane po odbudowie całego tego skrzydła. Autorem tej odbudowy był Konrad Steinbrecht na przełomie XIX i XX wieku. To jest taka aranżacja trochę średniowieczna, czyli jak te pomieszczenia mogły kiedyś w skrzydle zachodnim wyglądać. No i w jego zespole oczywiście pracowali murarze, kamieniarze, tynkarze, a także malarze, którzy wykonali te dekoracje na ścianach i sklepieniach.
I przeszliśmy do ostatniego pomieszczenia.
Tak, te dwa końcowe pomieszczenia przeznaczone dla zwierzchnika kuchni i piwniczego nie otrzymały lub nie znamy po prostu zakresu aranżacji zaproponowanej przez konserwatorów niemieckich, w związku z czym umieściliśmy tutaj nie aranżację, tylko ekspozycję. To jest taka subtelna różnica w muzealnictwie pomiędzy aranżacją wnętrza, a po prostu takimi elementami wystawienniczymi. W tych dwóch pomieszczeniach komentujemy cały proces historyczny, jaki odbył się w ramach skrzydła zachodniego i w ramach zespołu tych pomieszczeń mieszkalnych, komnat dostojników.
Odtwarzanie po prostu tego miejsca.
Tak, na planszach widzimy właściwie dokumentację wizualną, architektoniczną, projektową, jak i taką fotograficzną, rejestrującą stan zachowania przed pracami Konrada Steinbrechta, w ich trakcie i efekt tych prac oraz to, co działo się z pomieszczeniami w latach 60., 70. i na początku XXI wieku już.
Ale widzę tutaj naczynia, więc prawdziwe eksponaty, które uświadamiają nam, kto tutaj był.
W odróżnieniu właśnie od aranżacji, gdzie operowaliśmy wyłącznie kopiami, już starymi, dawnymi, ponad 130-letnimi, ale jednak kopiami, tutaj pokazujemy oryginalne przedmioty nawiązujące do funkcji tych dwóch wysokich urzędników, czyli zwierzchnika kuchni, przypomnę, i zwierzchnika piwnic zamkowych. I to są po prostu ci dwaj panowie odpowiadali też za aprowizację w postaci naczyń. I tu mamy grupę naczyń późnogotyckich, takich, które mogły znaleźć się na krzyżackich stołach. To nie są naczynia ze stołów krzyżackich, bo o tym problemie rozproszenia tych ruchomości krzyżackich już mówiłem, więc to są rzeczy ze średniowiecza o formach, które na pewno były obecne też i w Malborku, i w każdym innym zamku w XV czy w XIV wieku.
Artur Dobry, kurator do spraw badań zbiorów historycznych, Dział Historii, Muzeum Zamkowe w Malborku.
Czy tak mogły wyglądać te komnaty w średniowieczu? Ja wiem, że to jest dosyć pytanie prowokacyjne w kierunku pana.
Jak najbardziej prowokacyjne. Tym bardziej, że nie mamy absolutnej pewności, jak one mogły wyglądać. Wiemy z pewnych materiałów źródłowych z czasów krzyżackich, że rzeczywiście ta srebrna komnata, czyli skarbiec, znajdował się blisko schodów. Więc Konrad Steinbrecht, jak zaczynał swoją przygodę z zamkiem, stwierdził, że prawdopodobnie jest jakaś taka możliwość, żeby te komnaty tutaj umiejscowić. Nie jest to pewne do końca, ale mamy też taką nadzieję, że działalność Konrada Szczęgielka, jego znakomite rozeznanie w architekturze średniowiecznej i w tych pozostałościach architektury średniowiecznej, które się zachowały w końcu XIX wieku, pozwalają przypuszczać, że niewykluczone, że te komnaty tak mogły wyglądać w średniowieczu.
Z czego najbardziej pan jest dumny, otwierając tą wystawę?
To jest druga już aranżacja. Pierwsza powstała w 2002 roku. Ona była troszeczkę bardziej taka pionierska, można byłoby powiedzieć, ponieważ to dopiero wówczas te wnętrza mogły być poddane konserwacji i poddane tej aranżacji. Natomiast jest w tej chwili nowa, można było powiedzieć bardziej naukowa, ale również związana z tym, że odsłoniliśmy wszystkie elementy z polichromii ściennych. To jest ten warunek taki najważniejszy. Natomiast jeśli chodzi o wyposażenie, staraliśmy się wrócić do tego projektu Konrada Steinbrechta, który jest takim właśnie, można by powiedzieć, podejściem, aha, Krzyżacy dopiero co tutaj byli.
Jak długo trwały prace nad udostępnieniem tych wnętrz zwiedzającym i ile to kosztowało?
Prace konserwatorskie trwały pół roku i były przeprowadzone naprawdę w bardzo szybkim tempie.
Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, profesor Janusz Trupinda.
Wdzięczny jestem konserwatorom, wdzięczny jestem naszemu działowi konserwacji zamków za nadzór, za taką naprawdę szybką i profesjonalną realizację tych prac. A sama aranżacja i samo powstanie scenariusza wystawy to był właściwie miesiąc i później niektóre z tych obiektów też musiały być oczyszczone, konserwowane. W każdym razie to jest 7-8 miesięcy. No a prace konserwatorskie tutaj w komnatach oraz na zachodnim odcinku krużganków, bo ten też był poddany pracom konserwatorskim, kosztowało 2 400 000 zł.
Dziś zwiedziliśmy Malborski Zamek, a konkretnie nową wystawę stałą Komnaty Dostojników Krzyżackich na Zamku Wysokim. Tu można podziwiać odrestaurowane wnętrza, w tym odkryte dekoracje malarskie, XIX-wieczne kopie mebli średniowiecznych i m.in. skarbiec, który został udostępniony po raz pierwszy po kilkudziesięciu latach. Możemy więc teraz uświadomić sobie, jak żyła elita krzyżacka w Malborku. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Jacek Puchalski. Do usłyszenia.
Strefa historii.